Przyznaj się, Adario, zmyśliłeś tę historię, albo mocno podkolorowałeś. Skąd to podejrzenie? Stąd, że często przestajesz pewnym poetą. Ten zaś, gdy ma do wyboru zdarzeń wersję prawdziwą lub wersję atrakcyjną, zawsze wybiera tę drugą, którą dodatkowo ubarwia. Wszelkie zarzuty zaś w tym względzie kwituje sofizmatem, że jeśli coś nie jest zgodne z prawdą, to wcale nie musi oznaczać, że jest kłamstwem. Odgaduję poetę. To Jaskier oczywiście. A historia ma swoje prawa. Historia, uśmiechnął się Wiedźmin, to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów. Cześć, jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć. No, jesteśmy już przy 13 rozdziale sezonu Burz. No, dzisiaj omówimy to, jak Geralt spotkał pewnego krasnoluda. Tymczasowo powróci też znana nam już Fryga. Tak więc, no, rozpocznijmy od streszczenia. Geralt dociera do stacji pocztowej. Klacz, na której uciekał, którą ukradł Frydze, jest koszmarnie zmordowana, wykończona. Dlatego też chłopiec tajny nie przyjmuje go zbyt przyjaźnie. Tak samo zresztą jak i gospodarz, który wprawdzie o koniach nie wie, ale wyraźnie nie chce mu dać nic do jedzenia. Dopiero po interwencji obecnego krasnoluda zmienia nieco swoje nastawienie do Wiedźmina. A gdy poczmistrz przekonuje się, że wbrew pozorom Geralt dysponuje pieniędzmi, staje się wręcz grzeczny. Krasnolud przedstawia mu się jako Adario Bach i mówi, że czeka na kurierkę, ponieważ podróżuje do Tretogoru. Krasnolud i Wiedźmin jedzą na zalewajkę przyrządzoną przez żonę poczmistrza. W pewnym momencie do środka wchodzą Fryga, Ligenza i Trent. Fryga żąda koni i grozi pocztmistrzowi. Wiedźmin interweniuje. Dziewczyna go atakuje, on jednak pozbawia jej broni i radzi sobie z jej towarzyszami za pomocą miotły. Wszystkich z nich pozbawia mieczy i wbija je wysoko w sufit. Fryga jeszcze wyciąga nóż, ale nie zdąża spróbować zrobić z niego użytku, bo do środka wpadają temerscy żołnierze, którzy oczywiście szukają tych, co obalali supy graniczne. Towarzący nimi wachmistrz poznaje Geralta. Widział go w Mariborze. Podobnie zresztą jak jeden z bandy Szewlowa, jak to było w poprzednim rozdziale. No a Dario też jest, więc Geralt jest poza podejrzeniami. A Dario też jest, ponieważ wśród tych, co działali, nie było krasnoludów. No natomiast inaczej jest z Frygą i towarzyszami. Ratuje ich krasnolud, udając, że mężczyźni są jego przygłupimi sługami, a dziewczyna prostytutką, jaką zabrał w drogę. Wachmistrz w to wierzy i odjeżdża, zwłaszcza, że dostaje meldunek, że właśnie znaleziono, zlokalizowano niedobitki bandy, która obalała supy. Geralt pozwala odejść tej trójce, ale mieczy im nie oddaje. Wiedźmin zbiera się do wyjścia, a Darius zdecyduje się do niego przyłączyć. I twierdzi, że istnieje sposób, by znaleźć się w Nowigradzie przed 15 lipca, no ponieważ jak pamiętacie, 15 lipca mają być licytowane jego miecze. Aktualnie jest 9 lipca. Po drodze objaśnia mu swój pomysł. Mają dotrzeć do przystani, gdzie znajdą jakąś barkę czy łódź. W trakcie marszu, w którym krasnolud pokazuje, że jest świetnym piechurem, jak i zresztą wszystkie krasnoludy, docierają do karczemki. Pożywiają się tam, oglądają głaz, który oznajmia, że rzekomo w tym miejscu kiedyś prorok Lebioda wygłosił kazanie. Zainspirowany tym widokiem Adario opowiada Geraltowi rzekomo prawdziwą historię proroka, no, który został pożarty przez smoka, a jego uczniowie później zbierali jego resztki. Cóż więc możemy powiedzieć o tym rozdziale? Mamy tu całkiem niezły miks akcji i dialogów, trochę wątków antyreligijnych, ale jest też kilka bardzo fajnych cytatów. To w tym przypadku nie ma na co specjalnie narzekać. Może tylko to, że wszystko, co się teraz dzieje, jest jeszcze przez parę kolejnych rozdziałów, jest zupełnie oderwane od głównego wątku powieści. Chociaż nie jestem przekonany, czy to źle, bo wydaje mi się, że jest od niego ciekawsze. No tutaj kilka słów o stacji pocztowej. No faktycznie działały takie miejsca historycznie, gdzie po prostu kurierzy mieli okazję wypocząć i wymienić konie. No natomiast Wiedźminowi nawiązanie dobrych stosunków z krasnoludem nie zajmuje długo, jak zresztą jest zazwyczaj. Pomaga mu też znajomość ich kulturowych zwyczajów. Geralt uniósł kufel. Znał się z wieloma krasnoludami. Wiedział, jak się przepija i jak wznosi toasty. Za pomyślność sprawy słusznej. A na pochybel skurwysynom, dopowiedział krasnolud, stukając kuflem o jego kufel. Miło napić się z kimś, kto zna obyczaje i protokół. Jestem Adario Bach. W zasadzie Adarion, ale wszyscy mówią Adario. Geralt z Rivii. Wiedźmin Geralt z Rivii. Adario Bach otarł wąsy z piany. Obiło mi się twoje miano o uszy. Bywały z ciebie człowiek. Nie dziwota, że zwyczaje znasz. No i tutaj takie ciekawe, takie rzeczy można zauważyć, że no oczywiście to hasło na pochybel skurwysynom, to jak pamiętacie było wyryte na mieczu Zoltana. Jak widać, jest to jakieś znane krasnoludzkie powiedzenie, co było zresztą wytłumaczone już wtedy. No i faktycznie dość uderzające jest to, że w sezonie Bush prawie każdy zna Geralta. Nie, żeby to było bardzo zaskakujące. W końcu Wiedźmin, co by nie było, jest sławny za swoje czyny. No tak z punktu widzenia całego świata można by się dziwić, że na przykład nikt nie przypomina Blaviken, ale to już jest drobiazg. No, w każdym razie Geralt jest znany, chociaż tutaj wydaje mi się, że nawet więcej osób go kojarzy i rozpoznaje niż normalnie. Zwłaszcza, że tu należy zaznaczyć, że o ile w sadze, no to jest starszy niż w sezonie Burz, więc siłą rzeczy powinien być bardziej rozpoznawalny. Chociaż już tu widzimy, że jest po romansie z Yennefer, więc na przykład jest znany w środowisku czarodziejów. Kolejną taką sceną, którą warto przytoczyć, jest opis walki z Frygą i jej towarzyszami. Moim zdaniem bardzo fajny. Geralt wstał. Ejże! Cała trójka zwróciła się ku niemu. To ty! Wycedziła Fryga. Ty! Cholerny włóczy kiju! Na policzku miała siniak w miejscu, w które jej przylał. To wszystko przez ciebie! Harknęła. Szewlow, Orzuk, Spery. Wszyscy wyrżnięci. Cała drużyna. A tyś mnie skurwielusku balki strącił i konia ukradł i zwiał tchórzliwie. Za co się teraz z tobą policzę? Była niewysoka i budowy pomiernie drobnej. Wiedźmina to nie zwiodło. Świadom był, bo doświadczył, że w życiu jak na poczcie. Nawet bardzo paskudne rzeczy doręczane bywają w całkiem niepozornych opakowaniach. No, tu już jest taki fajny cytat, kontynuujmy. Tu jest stacja pocztowa, rozdarł się zza kontuaru poczmistrz. Pod królewską protekcją. Słyszeliście? Spytał spokojnie Geralt. Stacja pocztowa. Wynoście się stąd. Ty, siwy huncwocie, nadal kiepski w rachunkach? Syknęła Fryga. Znowu trzeba ci pomóc liczyć? Ty jesteś jeden, nas jest trójka. Znaczy, nas jest więcej. Was jest trójka, powiódł po nich wzrokiem, a ja jestem jeden. Ale wcale nie jest was więcej. To taki matematyczny paradoks i wyjątek od reguły. Znaczy, że jak? Znaczy, spierdalajcie stąd w podskokach. Póki jeszcze jesteście zdolni do podskoków. No tutaj Geralt używa cytatu słów, jakie były użyte wobec niego wcześniej. Dostrzegł błysk jej oka. Od razu wiedział, że zależy... Dostrzegł błysk jej oka. Od razu wiedział, że należy do tych nielicznych, umiejących w walce uderzyć zupełnie gdzie indziej niż patrzą. Fryga chyba jednak trenowała sztuczkę od niedawna, bo Geralt bez najmniejszego trudu uniknął zdradzieckiego cięcia. Wymanewrował ją krótką półwoltą, kopniakiem podciął lewą nogę, rzutem posłał na kontuar. Gruchnęło o deski, aż zahuczało. Ligenza i Trent musieli już wcześniej widywać Frygę w akcji, bo jej fiasko po prostu ich osupiło. Zamarli z otwartymi gębami. Na czas dostatecznie długi, by Wiedźmin zdążył chwycić wypatrzoną wcześniej miotłę z kąta. Trent dostał najpierw gębę brązowymi witkami, potem przez łeb trzonkiem. Geralt postawił mu miotłem pod nogę, kopnął w zgięcie kolana i obalił. Ligenza ochłonął. Dobył broń i skoczył, tnąc od ucha. Geralt uniknął ciosu półobrotem, wykręcił się w pełną woltę, wystawił łokieć, niesiony impetem Ligenza nadział się na łokieć tchawicą, zaharczał i padł na kolana. Nie padł. Geralt wyłuskał mu z palców miecz, cisnął pionowo w górę. Miecz wbił się w krokiew i został tam. Fryga zaatakowała nisko. Geraltowi ledwo wystarczyło czasu na zwód. Podbił rękę z mieczem, chwycił za ramię, obrócił, podciął nogi trzonkiem miotły i rzucił na kontuar. Huknęło. Trent skoczył na niego. Geralt zdzielił go miotłą w twarz, raz, drugi, trzeci, bardzo szybko. Potem trzonkiem, w jedną skroń, w drugą skroń i na odlew szyję. Wstawił mu trzonek między nogi, wszedł w zwarcie, chwycił za rękę, wygiął, wyjął miecz z dłoni i rzucił w górę. Miecz wbił się w krokiew i został tam. Trent cofnął się, potknął o ławę i przewrócił. Geralt uznał, że nie ma potrzeby bardziej go krzywdzić. Ligenza zastanął na nogi, ale stał nieruchomo z opuszczonymi rękami. Gapił się w górę, na wbite w krokiew miecze, wysoko poza zasięgiem. Fryga zaatakowała, zamłynkowała oszczem, wykonała zwód, cięła krótko, na odlew. Styl sprawdzał się w bijatykach karczemnych, w ścisku i kiepskim oświetleniu. Wiedźminowi nie przeszkadzało żadne oświetlenie, ani jego brak, a styl znał aż nadto dobrze. Klinga Frygi przecięła powietrze, a zwód obrócił ją tak, że wiedźmin znalazł się za jej plecami. Wrzasnęła, gdy podłożył jej pod rękę trzonek miotły i wykręcił staw łokciowy. Wyjął jej miecz z palców, a samą odepchnął. Myślałem, obejrzał brzeszczot, ten zatrzymać dla siebie. Jako rekompensatę za włożony wysiłek. Ale rozmyśliłem się. Nie będę nosił bandyckiej broni. Cisnął miecz w górę. Klinga wbiła się w krokiew, zadrżała. Fryga, blada jak pergamin, błysnęła zębami z zaskrzywionych warg. Zgarbiła się, szybkim ruchem wyciągnęła z cholewy nóż. To akurat, ocenił patrząc jej prosto w oczy, jest bardzo głupi pomysł. No tutaj wiele w zasadzie nie ma do komentowania. Można tylko tyle powiedzieć, że mnie się akurat ten opis generalnie podoba. Po prostu idea Geralta radzącego sobie za pomocą miotły mnie bawi. No potem mamy częściowo trochę zabawny moment, gdy Adario ratuje właśnie bandytów od temerskiego wojska. A wy dwaj? Kto tacy? Tak, wy, do was mówię. Trent otworzył usta, zamrugał i coś odburknął. Co? Jak? Wstań! Ktoś jest, pytam. Niechajcie go, panie oficerze, rzekł swobodnie Adario Bach. Mój to sługa, przeze mnie najęty. To głupek, kompletny idiota. Przypadłeś rodzinna. Szczęściem wielkim młodsze jego rodzeństwo jest już normalne. Ich matka wreszcie pojęła, że będąc w ciąży nie wolno pić z kałuży przed szpitalem zakaźnym. Trent jeszcze szerzej otworzył gębę, spuścił głowę, zastękał, zaburczał. Ligenza też zaburczał, zrobił ruch, jakby chciał wstać. Krasnolud położył mu rękę na ramieniu. Siedź, chłopcze, i milcz, milcz. Znam teorię ewolucji. Wiem, od jakiej istoty człowiek pochodzi. Nie musisz mi o tym ciągle przypominać. No tutaj oczywiście mam jak zwykle taką wstawkę, która niektórych może zaskakiwać. No ale jeśli ktoś już doczytał tyle twórczości Sapkowskiego, to wie, no, jak działa ten świat. Więc po prostu najwyraźniej wiedza o teorii ewolucji jakoś do niego przeniknęła. Jeśli założymy, że ta teoria ewolucji jest taka sama jak w naszym świecie, ale wydaje się to założenie rozsądne. Darujcie jemu, panie komendancie. To też mój sługa. No tak. Wachmistrz wciąż przyglądał się podejrzliwie. Słudzy znaczy. Jeśli tak mówicie, a ona? Ta młódka w męskim odzieniu? Hej! Wstań, bo chcę ci się przyjrzeć. Ktoś taka... Odpowiadaj, gdy pytają. Ha, ha, panie komendancie, zaśmiał się krasnolud. Ona? To nie żadnica, znaczy się letkich obyczajów. Wynają ją sobie w Cidaris, gwoli chędożenia. Z dupą w podróży mniej się ckni, każdy filozof wam to poświadczy. Z rozmachem klepnął Frygę w tyłek. Fryga pobladła z wściekłości, zgrzytnęła zębami. No tak, skrzywił się wachmistrz. Żem też od razu nie rozpoznał. Przecie widać. Półelfka. Twój kutas jest pół, warknęła Fryga. Pół tego, co uchodzi za standard. Cichaj, cichaj, zmitygował ją Adario Bach. Nie sierdźcie się, pułkowniku. ale już taka zadziorna trafiła się kurewka. No tutaj można zauważyć jeszcze jedną taką ciekawostkę. Jeśli chodzi o to, że Wachmistrz stwierdza, że ta banda została pobita w starciu z temerskim wojskiem. No wiemy, że Degrelund nie był przedstawicielem temerskiego wojska, no ale też nie jest jakoś nierealne, że grupa Szewlowa to nie była jedyna grupa, która zajmowała się przesuwaniem granicy. No a Dario oczywiście potem przeprasza naszych tu bandytów, którym uratował życie. Darujcie, rzekł po chwili ciszy Adario Bach do Frygi Trentaligenzy. Ten spektakl. Wybaczcie słowa spontaniczne i gesty prostolinijne. Po prawdzie nie znam was, mało was stoję i raczej nie lubię, ale sceny wieszania nie lubię jeszcze bardziej. Widok fikających nogami wisielców mocno mnie przygnębia. Stąd te moje krasnoludzkie frywolności. Krasnoludzkim frywolnościom zawdzięczacie życie, dodał Geralt. Wypadałoby Krasnoludowi podziękować. Ja widziałem was w akcji tam, w chłopskiej zagrodzie. Wiem, co z was za ptaszki. Palcem bym nie kiwnął w waszej obronie. Takiego teatru, jak pan Krasnolud, ani bym chciał, ani umiał odegrać. I już byście wisieli. Cała wasza trójka. Idźcie więc sobie stąd. Tutaj kończy się wątek tej bandy. Czy można coś powiedzieć niecharakterystycznego? No raczej nie różni się od nich bandytów, jakich spotkaliśmy. No bo nawet obecność Frygi tutaj no jest dość łatwo wytłumaczyć, że no akurat zdarzyła się taka dziewczyna. No i można powiedzieć, że charakteryzuje się nawet większym okrucieństwem, co wskazywało i po reakcji Szewlowa, gdy współczuł im, gdy Fryga miała się zająć osadnikami i tutaj jej zachowanie w walce z Geraltem i jej zawziętość. No ale to już mówiłem o tym, dlaczego tak może być. No w sumie to, ale skoro dostarczyli nam trochę rozrywki i Geralta walczącego miotłą, no to powiedzmy, że nie będę stwierdzał, że ten wątek jest jakiś niepotrzebny, zwłaszcza, że jest króciutki. Natomiast gdy już Geralt i Adario wruszają w drogę, to tutaj też jest trochę cytatów wartych przytoczenia. Na przykład dowiadujemy się trochę o kulturze krasnoludów. Maszerowali raźnie, może nawet zaraźnie. Adario Bach okazał się typowym krasnoludem. Krasnoludy, choć w razie potrzeby czy dla wygody, potrafiły posłużyć się każdym wehikułem i każdym zwierzęciem wierzchowym, pociągowym czy jucznym, zdecydowanie przedkładały pieszy marsz. Były zawołanymi piechurami. Krasnolud potrafił w ciągu dnia pokonać pieszo dystans 30 mil, tyle co człowiek na koniu. I to niosąc bagaż, którego przeciętny człowiek nawet by nie udźwignął. Za krasnoludem bez bagażu człowiek w marszu nadążyć nie był w stanie. Wiedźmin też nie. Geralt o tym zapomniał i po jakimś czasie zmuszony był jednak prosić Adaria, by nieco zwolnił. Maszerowali leśnymi duktami, a niekiedy bezdrożami. Adario drogę znał, w terenie orientował się świetnie. W Cidaris wyjaśnił, zamieszkuje jego rodzina, na tyle liczna, by co i róż trafiły się tam jakieś okolicznościowe rodzinne imprezy. Już to wesela, już to chrzciny, już to pogrzeby i stypy. Zgodnie z krasnoludzkim obyczajem, niestawiennictwo na imprezie rodzinnej usprawiedliwiało wyłącznie notarialnie poświadczone świadectwo zgonu. Żywi członkowie rodziny od imprez wykręcać się nie mogli. Trafem do Cidaris i z powrotem miał więc Adario opanowaną do perfekcji. No, jest to delikatna ekspozycja, ale mi to nie przeszkadza, bo jest wyciągnięte całkiem zgrabnie. No ja tu chcę dodać, że ekspozycje jako takie nie są złe. Złe jest ich nadużywanie i nienaturalne wplatanie w wątek, bo normalnie to jest normalna technika pisarska. Generalnie wprawdzie jest ta zasada, o której się mówi, żeby pokazywać, a nie opowiadać. No ale po pierwsze w literaturze to wygląda trochę inaczej, a po drugie no nie jest moim zdaniem to zasada, której można się sztywno trzymać. No a tutaj dowiadujemy się trochę ciekawostek i w sumie nic z tego, co mówi Adario, nie stoi w jakiejkolwiek sprzeczności z tym, co już wiemy o krasnoludach, a powiedziałbym nawet, że bardzo ładnie się z tym uzupełnia naszą wiedzę. Tak bym to opowiedział. No tutaj można by jeszcze wspomnieć o tych chrzcinach, no ale to jakieś tam obrzędy przy młodych dzieciach to zapewne prawie każda kultura ma. Z okazji, no chodzi mi o to, że z okazji urodzin. No można powiedzieć, że dowiadujemy się też trochę o życiorysie Adaria. Celem naszym, objaśnił maszerując, jest osada wiaterna leżąca nad rozlewiskiem Pontaru. Wiaterna jest przystań, barki i łodzie często tam cumują. Przy odrobinie szczęścia wnet trafi się nam jakaś okazja, na coś się zaokrętujemy. Ja muszę do Tretogoru, więc wysiądę w Żurawiej Kępie. Ty popłyniesz dalej i będziesz w Nowigradzie za jakieś 3-4 dni. Wierz mi, to najszybszy sposób. Wierzę. Zwolnij, Adario, proszę. Ledwo nadążam. Czy ty uprawiasz jakiś związany z chodzeniem zawód? Jesteś domokrążcą? Jestem górnikiem. W kopalni miedzi. No pewnie. Każdy krasnolud jest górnikiem i pracuje w kopalni w Mahakamie. Stoi z kilofem na przodku i wydobywa. Ulegasz stereotypom. Za chwilę powiesz, że każdy krasnolud plugawie się wyraża, a po kilku głębszych rzuca się na ludzi z toporem. Nie powiem tego. Moja kopalnia nie jest w Mahakamie, ale w Miedziance, pod Tretogorem. Nie stoję tam i nie wydobywam, lecz gram na waltorni w górniczej orkiestrze nętej. Ciekawe, zaśmiał się krasnolud, jest akurat co innego. Zabawna koincydencja. Jeden z popisowych kawałków naszej orkiestry nazywa się Marsz Wiedźminów. Leci to tak. Tararara, bum bum, umta umta, rym cym cym, paparara tararara, tararara, bum bum bum. Skąd u diabła wzięliście ten tytuł? Widzieliście kiedykolwiek maszerujących Wiedźminów? Gdzie? Kiedy? Po prawdzie, a Dario Bach stropił się nieco, jest to tylko nieco przearanżowana parada siłaczy. Ale wszystkie górnicze orkiestry dęte grają jakieś parady siłaczy, wejścia atletów albo marsze starych towarzyszy. Chcieliśmy być oryginalni. Tararara, bum, bum. Zwolnij, bo ducha wyzionę. No ogólnie bardzo podobają mi się dialogi. Moim zdaniem są bardzo dobrze napisane, a sama Dario może nie jest jakoś specjalnie oryginalny, ale całkiem sympatyczny. No i z takich zabawnych fragmentów to warto przytoczyć jeszcze ze dwa. Jeden krótszy, jeden dłuższy. Wśród lasów było zupełnie bezludnie, inaczej na śródlesnych łąkach i haliznach, na które często trafiali. Tu wrzała praca. Koszono siano, grabiono je i składano w kopce i stogi. Krasnolud pozdrawiał kosiarzy wesołymi okrzykami. Ci zaś rewanżowali się. Albo nie. To mi przypomina, wskazał na trudzących się Adario, inny z marszów naszej orkiestry. Nosi tytuł Sianokosy. Często przez nas grany, osobliwie porą letnią. Śpiewany zarówno. Mamy poetę na kopalni, u Wrymy złożył zgrabnę, można więc nawet a cappella. O, tak to leci. Chłopy trawy koszą, baby siano noszą, w niebo popatrzają, deszczu się bojają. Na górce stoimy, przed deszczem chronimy, chujami machamy, chmury rozganiamy. I da capo. Dobrze się do tego maszeruje, co nie? Zwolnij, Adario. Nie da się zwolnić. To marszowa piosenka. Marszowa rytmika i metrum. I zabawny fragment. Sam wiersz oczywiście nie najwyższych lotów, ale powiedziałbym, że tak w stylu krasnoludów. Nie ma się co czepiać. No a ten dłuższy fragment to jest historia proroka Lebiody. Ciekawym, a Dario gestem przywołał karczmarkę, zamówił kolejne piwo, czy znasz losowego proroka? Zanim siedli za stół, przyjrzeli się omszałemu głazowi stojącemu obok wiekowego dębu. Wykute na zarosłej powierzchni monolitu litery informowały, iż w tym właśnie miejscu, w dzień święta Birke roku 1133 post resurrectionem, a to jest akurat ciekawostka, ponieważ przecież post resurrectionem znaczyłoby po zmartwychwstaniu. Nie wiem, czy dlaczego zostało to tak wrzucone, bo chyba nie było to żadnego zmartwychwstania, od którego w świecie wiedźmy, z którym można by mówić. Prorok Lebioda wygłosił kazanie dla swych uczniów. Obelisk zaś dla uczczenia tego wydarzenia ufundował i w roku 1200 postawił Spiridon Abs, mistrz szmuklerski z Rinde, sklep na małym rynku, jakość wysoka, ceny przystępne, zapraszamy. Znasz? A Dario wydrapał z rynki resztę kaszanki, historię owego Lebiody, nazywanego prorokiem? Mówił o prawdziwej historii. Nie znam żadnej, Wiedźmin wytarł rynkę chlebem. Nieprawdziwej, niezmyślonej. Nie interesowałem się. Posłuchaj tedy. Rzecz wydarzyła się lat temu 100 z okładem. Zdaje się, że niezbyt długo po dacie wyrytej na tym głazie. Dziś, jak ci dobrze wiadomo, smoków niemal się nie widuje, chyba że gdzieś w dzikich górach, wśród pustkowi. W tamtych czasach zdarzały się częściej i potrafiły dokuczyć. Nauczyły się, że pełne bydło pastwiska. Nauczyły się, że pełne bydła pastwiska to wielkie jadłodajnie, gdzie można się nażyć dosyta i bez zbytniego wysiłku. Szczęściem dla rolników nawet wielki gad ograniczał się do jednej, dwóch uczt w kwartale, ale żarł tyle, że mógł zagrozić hodowli, zwłaszcza gdy się na jakąś okolicę uwziął. Jeden ogromny uwziął się na pewną wieś w Kedwen. Przylatywał, zjadał kilka owiec, dwie lub trzy krowy, na deser zaś łapał sobie trochę karpi z rybników. Na koniec zaś ogniem podpalał stodołę albo stóg, po czym odlatywał. Krasnolud łyknął piwa, beknął. Włościanie usiłowali smoka straszyć. Próbowali przeróżnych pułapek i podstępów, wszystko na nic. Trzeba trafu, że do niedalekiego Ban Art przywędrował akurat z uczniami Uwlebioda, słynny już podówczas, tytułowany prorokiem i mający rzesze wyznawców. Chłopi poprosili go o pomoc, on zaś, o dziwo, nie odmówił. Gdy więc smok przyleciał, Lebioda poszedł na pastwisko i zaczął go egzorcyzmować. Smok najpierw opalił go ogniem jak kaczkę, a potem połknął. Zwyczajnie połknął i odleciał w góry. To koniec? Nie, słuchaj dalej. Uczniowie proroka płakali, rozpaczali, potem zaś wynajęli tropicieli. Naszych, to znaczy krasnoludów, w smoczych kwestiach oblatanych. Owi przez miesiąc tropili smoka, standardowo idąc śladem kup, które gad walił. A uczniowie przy każdej kupie padali na kolana i grzebali w niej płaszcząc drzewnie, wyławiając resztki swego mistrza. Skompletowali wreszcie całość, a raczej to, co za całość uważali, a co naprawdę było chaotyczną dość kolekcją niezbyt czystych kości ludzkich, krowich i baranich. Wszystko to leży dziś w sarkofagu w świątyni w Nowigradzie, jako cudowna relikwia. No i tutaj na momencik przerwę, bo ten fragment jest, no ja go tak interpretuję, jako dość wyraźną parodię chrześcijaństwa. Bo mamy tutaj i męczeńską, i w sumie bezsensowną śmierć. A powiedzmy, jeśli by traktować ewangeliczną historię na serio, pomijając oczywiście boskie wstawki, no to w sumie historia Jezusa jest dość tragiczna, bo został w zasadzie zabity za nic i na skutek machinacji politycznych. Natomiast no to tutaj ma oczywiście ta parodia relikwii, że te relikwie, można powiedzieć, są odchodami smoka. O, takie by można skwitować. Czyli mamy tu jeszcze takie niezbyt wyrafinowane przedstawienie stosunku Sapkowskiego do kultu relikwii. Tak na marginesie, ja się generalnie z nim zgadzam, bo przecież i z punktu widzenia religijnego można bardzo ostro kult relikwii skrytykować, że jest urósł wręcz do karykaturalnej formy. No ale kontynuujmy jeszcze ten dialog, bo będziemy mieli takie cytaty, które bardzo lubię, które już przytaczałem na początku. Ale warto to zrobić drugi raz. Przyznaj się, Adario, zmyśliłeś tę historię, albo mocno podkolorowałeś. Skąd to podejrzenie? Stąd, że często przystaję z pewnym poetą. Ten zaś, gdy ma do wyboru zdarzeń wersję prawdziwą lub wersję atrakcyjną, zawsze wybiera tę drugą, którą dodatkowo ubarwia. Wszelkie zarzuty zaś w tym względzie kwituje sofizmatem, że jeśli coś nie jest zgodne z prawdą, to wcale nie musi oznaczać, że jest kłamstwem. Odgaduję poetę. To Jaskier oczywiście. A historia ma swoje prawa. Historia, uśmiechnął się Wiedźmin, to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów. Bardzo, bardzo lubię ten cytat. Nie powiem, że jest w pełni prawdziwy, to natomiast takie echa prawdy w nim pobrzmiewają. A przy okazji jeszcze autorem tego cytatu jest nasz znajomy. Również tym razem odgaduję autora cytatu, wyszczerzył zęby Adario Bach. Wysogota Skorwo, filozof i etyk, jak również historyk. Względem zaś proroka Lebiody. Cóż, historia, jak się rzekło, to historia. Ale słyszałem, że w Nowigradzie kapłani wyjmują czasem szczątki proroka z sarkofagu i dają wiernym do ucałowania. Gdybym tam akurat był, to bym się jednak od całowania powstrzymał. Powstrzymam się, obiecał Geralt. Co się zaś tyczy Nowigradu, jeśli już przy tym jesteśmy? Bez nerwów, uprzedził krasnolud. Zdążysz. Wstaniemy wczesnym świtem, wnet dotrzemy do Wiaternej. Złapimy okazję i będziesz w Nowigradzie na czas. Oby, pomyślał Wiedźmin, oby. Ogólnie uważam ten dialog, ten fragment za jeden z lepszych w całym sezonie burz. No, wiele może nie wnosi, ale O, takie wypełniacze to ja najbardziej mi się podobają. Generalnie jest to co cytować, jest się do czegoś uśmiechnąć, nie ma na co narzekać. No jeszcze muszę przeczytać cytat otwierający rozdział, który tym razem dotyczy kwestii kulinarnych. Jeśli zalewajkę mahakamską uczynić, to tym sposobem. Jeśli latem, kurek, jeśli jesienią, gąsek zielonych nazbieraj. Jeśli zimą albo na przedwiośniu wypadło, weźmij grzybów suszonych przy garść sporą. W garnuszku wodą zalej, mocz przez noc, rankiem posól, pół cebuli wrzuć, gotuj. Odceć, ale wywaru nie zmarnuj. Zlej go w naczynie i nabaczenie miej, by bez piachu, który niechybnie na dnie kurz garnuszka osiadł był. Kartofli ugotuj, w kostkę pokrój. Weź boczku tłustego bogato, porożnij przesmaż. Cebuli narażnij w pół talarki, w tłuszczu z boczku wytopionym smaż tęgo, aż się prawie przypali. Weźmij sagon wielki, wrzuć weń wszystko, a i o grzybach pokrojonych nie zapomnij. Zalej grzybowym wywarem wody dodaj ile trza, zalej wedle smaku zakwasem żurowym. Jak taki zakwas uczynić, w innym miejscu przepis jest. Zagotuj solą, pieprzem i majerankiem, przypraw wedle upodobania i chęci. Słoniną topioną okraś. Śmietaną zabielić, kwestia gustu, ale bacz, to wbrew naszej krasnoludzkiej tradycji, to na ludzką modłę zalewajkę śmietaną zabielać. Eleonora Rundrin Pigon, mahakamska kucharka doskonała. Nauka dokładna sposobów ważenia i sporządzania potraw z mięsiwa, ryb i jarzyny, jako też przyprawiania rozmaitych sosów, pieczenia ciast, smażenia konfitur, przyrządzania wędlin, przetworów, win, wódek oraz różne pożyteczne sekrety kuchenne i spiżarniane, niezbędne każdej dobrej i skrzątnej gospodyni. Jak więc widzimy, kuchnia mahakamska jest dość zaawansowana i sporo używa się w niej mięsa, więc jest to chyba dość tusta. Natomiast czy taka zalewajka byłaby dobra, to nie wiem. Generalnie podoba mi się ten rozdział. No jasne, jest wiele nie wnosi, ale jest dobrze napisany, jest momentami zabawny. No i stanowi właśnie wprowadzenie do tego lepszego wątku tej książki, który chociaż jest od całości powieści bardzo oderwany. No, to zresztą jest trochę problemem Sezonu Burzy. On wygląda trochę jak posklejane ze sobą kilka opowiadań. No ale do tego jeszcze będę miał czas przejść przy podsumowaniu. Na dzisiaj to tyle, no a jutro właśnie rozpoczniemy. Za następnym odcinku będzie właśnie o tym nowym wątku o lisicy i ucieczce przed nią. Do usłyszenia, cześć.